Jest 9 dzień października, niedziela i godzina 6 już kilka minut temu minęła, więc czas na program Busola. Dorota Choma, witam i zapraszam. Program dla Państwa realizuje Piotr Wierzchoń. O czym dziś w programie? Będę chciała Państwu opowiedzieć o wydarzeniach, które przed nami, m.in. w Kamieniu Śląskim, odbywać się będzie przez najbliższych dwa dni. Konferencja, obradować będzie Konferencja Episkopatu Polski. O tym, że będą to wyjątkowe obrady, o tym będą mówić ci, którzy w nich wezmą udział, m.in. biskup Artur Miziński, a więc sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski. Dlaczego będą wyjątkowe? A to zdradzę Państwu za kilkanaście minut. Będą również inne zapowiedzi wydarzeń, które będą miały miejsce także tu w naszej diecezji, chociażby nadal będę zapraszać na wieżę trynitarską. Ostatnie dni przyznają Państwo, że pokazały nieco ładniejsze oblicze jesieni, słonecznej, przyjemnej, no i takiej kolorowej. Można też tę jesień podziwiać w Lublinie z wysokości wieży trynitarskiej, a jednocześnie uczestniczyć w wyjątkowym wydarzeniu. Przypominam o koncertach, które mają tutaj miejsce, ale będzie także o innych uroczystościach, które w najbliższych dniach będą również miały miejsce w Lublinie czy w naszej okolicy w diecezji. Te informacje do godziny 7 na naszej antenie zapraszam. A na początek o zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. Temat związany z kolejnym etapem synodu biskupów ku kościołowi synodalnemu, komunia, uczestnictwo i misja.
To jest kwestia życia kościoła, funkcjonowania kościoła, czyli partycypacji jak najszerszych gremiów wiernych w życiu kościoła i współodpowiedzialności za kościół, szczególnie osób świeckich, które mają się poczuć pełnowartościowymi na bazie chrztu członkami tego kościoła i odpowiedzialnymi za ten kościół. Nie chodzi tutaj o zamianę ról i stanowisk, że świeccy mają przejąć zadania duchownych i odwrotnie, tylko chodzi o to, żeby, jak święty Paweł mówi, mistyczne ciało Chrystusa i różne członki z różnymi powołaniami, z różnymi odpowiedzialnościami i stopniami odpowiedzialności współpracowały jako organizm jeden cały, który sprawia, że Kościół jest żywy, jest obecny i daje świadectwo obecności Boga, który jest miłością pośród nas.
Gościem specjalnym spotkania będzie kardynał Mario Grech, sekretarz generalny synodu. Biskup Artur Miziński wyjaśniał, że zakończyła się faza krajowa synodu o synodalności, rozpoczęła się faza kontynentalna. Wierzymy, że kardynał Grech podzieli się z nami doświadczeniami synodalności Kościoła na bazie syntez krajowych, które zostały przesłane w sierpniu bieżącego roku do sekretariatu synodu w Watykanie, zaznaczył biskup Miziński.
Przeżywany przez nas synod zakończył fazę kościoła lokalnego. Wchodzimy w fazę kontynentalną tegoż synodu. Wierzymy, że ksiądz kardynał podzieli się z nami doświadczeniami tejże synodalności kościoła katolickiego na bazie syntez krajowych, które zostały przesłane w sierpniu bieżącego roku do sekretariatu synodu w Watykanie.
Sekretarz generalny episkopatu zauważył, że spotkanie z kardynałem Grechem poprzedzi sesja, podczas której biskupi będą analizować i podsumowywać kolejny etap procesu synodalnego w kontekście zwyczajnego zgromadzenia ogólnego synodu.
To, co mówił papież i także podkreślał kardynał Grech niejednokrotnie już, nie chodzi o przeprowadzenie kolejnego synodu, gdzie będą obrady, dokumenty, decyzje podejmowane, ale chodzi o to, by odkryć synodalność Kościoła jako jego naturę, jako cechę Kościoła Jezusa Chrystusa. Z dowartościowaniem może albo zwróceniem uwagi na obecność i to czynną, aktywną wszystkich wiernych w Kościele. Ich rolę, miejsce, głos, słuchanie, partycypacja, odpowiedzialność, współodpowiedzialność. Także to jest zasadniczy temat i duża część zebrania plenarnego będzie poświęcona refleksji na ten temat.
Z kolei tematyką misji podzieli się biskup Jan Piotrowski, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski do spraw misji. Te wydarzenia będą miały miejsce w najbliższych dniach, bo 11 i 12 października właśnie w Kamieniu Śląskim. To teraz kilka słów o 22 już Dniu Papieskim. Blask prawdy. To są słowa, które będą nam towarzyszyły już za tydzień, podczas właśnie Dnia Papieskiego. W orędziu biskupi zwracają uwagę na słowa, które zawarł święty Jan Paweł II w encyklice Veritatis Splendor. Celem encykliki jest przypomnienie fundamentów moralności chrześcijańskiej. Pomimo prób jej zniekształcenia lub podważania, jest ona nadal dobrą propozycją, która może uczynić człowieka szczęśliwym. Napisali biskupi w liście pasterskim episkopatu Episkopatu Polski zapowiadającym ogólnopolskie obchody 22 Dnia Papieskiego. Ten dzień papieski odbędzie się 16 października pod hasłem Blask Prawdy. Biskupi podkreślają, że w świecie, w którym zanika umiejętność rozróżnicowania prawdy od kłamstwa, kultura zamyka się także na sens oraz wartość człowieczeństwa. Wypaczeniu ulegają takie jak pojęcia jak miłość, wolność, wspólnota, a także samo określenie osoby ludzkiej i jej praw. Biskupi dodają, że tragicznym potwierdzeniem tego procesu jest aborcja, którą ukazuje się jako prawo wyboru małżonków, a zwłaszcza kobiety. Dzieci traktowane są jako przeszkoda w rozwoju rodziców, a rodzina staje się instytucją ograniczającą wolność swoich członków. Procesy te uderzają w filary cywilizacji i kwestionują dziedzictwo kultury chrześcijańskiej. Biskupi zwracają uwagę, że odnowa życia moralnego może dokonać się jedynie poprzez ukazanie prawdziwego oblicza wiary chrześcijańskiej. Dlatego tak ważna dla Kościoła i świata jest encyklika o blasku prawdy. Jedynie blask prawdy, którą jest Jezus, może oświecić umysł tak, by człowiek mógł odkryć sens swojego życia i powołania oraz odróżnić dobro od zła, napisali biskupi. List pasterski Episkopatu Polski, który zapowiada ten dzień papieski, zapewne będzie odczytany dziś także w wielu parafiach. A kto z Państwa chciałby się z nim już teraz zapoznać, to oczywiście jest taka możliwość, chociażby na stronach Konferencji Episkopatu Polski jest on dostępny. Teraz w busoli przenosimy się do Lublina, a tak naprawdę to też poniekąd i do Chełma. 28 września metropolita lubelski arcybiskup Stanisław Budzik powołał do istnienia Chełmskie Centrum Ewangelizacji. Jest to dzieło formacyjno-ewangelizacyjne, głoszące kerygmat i formujące osoby świeckie do podjęcia misji ewangelizacyjnej. Celem, który stawiam przed nowo utworzonym centrum, będzie włączenie się w misję i wysiłki Kościoła, aby wiara była przekazywana osobom i środowiskom, które przyjęły chrzest, wyrastając z wiary chrześcijańskiej, ale tę wiarę na skutek różnych przyczyn utraciły. Jak pisał Benedykt XVI w liście apostolskim Ebicumum et Semper, cały Kościół, czyli my wszyscy, powinniśmy podejmować wysiłek misyjny zdolny do krzewienia nowej ewangelizacji. To są słowa, które zostały zapisane w dekrecie. Centrum jest dziełem o zasięgu diecezjalnym, istniejącym przy parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chełmie, które ma także jednoczyć środowiska katolickie w celach formacyjnych i ewangelizacyjnych. W ramach struktur centrum prowadzić będzie działalność Szkoła Chełmska Ewangelizacja, kontynuując dzieło podejmowane wcześniej przez środowiska działające pod patronatem Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji w Lublinie. Moderatorem Chełmskiego Centrum Ewangelizacji i dyrektorem Chełmskiej Szkoły Ewangelizacji został ksiądz Paweł Gołofit, a wręczenie nominacji odbyło się w ostatnich dniach września w Lublinie. Busola. Podczas gali 27 Targów Wydawców Katolickich w Katedrze Polowej Wojska Polskiego wręczone zostały nagrody Feniks, a także nagrody i wyróżnienia w 19 kategoriach. Kapituła nagrody uhonorowała najbardziej wartościowe spośród 250 publikacji wydanych w roku 2021 i zgłoszonych do konkursu przez kilkadziesiąt podmiotów. Wśród tych publikacji, tych wydawnictw i tych nagród także są te, które trafiły do Lublina. Nagrody Feniks w kategorii Kościół wobec współczesności, to taka nagroda trafiła do publikacji Michał Jędrzejski, Nowa Ewangelizacja w nauczaniu Józefa Ratzingera, Benedykta XVI, wydawnictwo KUL. Muzyka chrześcijańska klasyczna, taka kategoria, i opracowanie i wstęp Andrzeja Gładysza, także wydawnictwo KUL. Wyróżnienia w kategorii seria wydawnicza dzieła zebrane, Andrzej Piwowar, analiza składniowa greckiego tekstu Ewangelii według świętego Marka, część pierwsza, trzecia, wydawnictwo KUL. Kategoria edytorstwo Elżbieta Stoch, Teatr Miejski w Lublinie 1944-49, źródła nieznane, fakty, repertuar, recepcja krytyczna. także wydawnictwo KUL i kategoria literacka Gustaw Zieliński, Panna Włościanka, opracowanie Małgorzata Król, Katarzyna Wasak, wydawnictwo również KUL. No i Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego również ma swoje nagrody, właśnie Feniksy w różnych kategoriach, w historii, w nauce Kościoła, w tłumaczeniu, seria wydawnicza, publicystyka czy tłumacz, a więc sporo tych nagród trafiło do Lublina. Feniksy dla wydawnictwa KUL i dla Towarzystwa Naukowego KUL zostały przyznane na początku października, więc też myślę, że warto się z tym zapoznać, a szczegóły są dostępne chociażby na stronie Archidiecezji Lubelskiej. Teraz ważna informacja dla studentów, kto chciałby jeszcze się zgłosić i móc ubiegać o środki z Funduszu Stypendialnego imienia arcybiskupa Józefa Rzecińskiego, to przypominam, że do końca października taka możliwość jest. Wnioski przyjmowane są o stypendium Funduszu Stypendialnego imienia arcybiskupa Józefa Rzecińskiego Świadkowie Bożego Piękna na nowy rok akademicki 2022-2023. Fundusz, przypomnę, jest adresowany do młodych ludzi mieszkających i uczących się na terenie archidiecezji, uczniów szkół średnich, studentów, do zdolnych i utalentowanych, ale zmierzących się z trudnościami materialnymi w swojej rodzinie. Studenci wnioski składać mogą do 31 października albo za pomocą Poczty Polskiej lub też osobiście w kancelarii kurii od godziny 9 do godziny 13. Warunki przyznania stypendium, a także wymagane dokumenty dostępne są zarówno na stronie Centrum Jana Pawła II, ale także na stronie Archidiecezji Lubelskiej. Teraz zaproszenie na uroczystości odpustowe Matki Bożej Latyczowskiej. Dzisiaj o godzinie 12 rozpoczną się główne uroczystości odpustowe w Kościele Matki Bożej Różańcowej w Lublinie, Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej, patronki nowej ewangelizacji. Odpustowej Eucharystii przewodniczyć będzie arcybiskup Witalij Krywicki, biskup kijowsko-żytomierski. Uroczystość jest jednocześnie 8. rocznicą intronizacji cudownego obrazu Matki Bożej Latyczowskiej do kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej i 4. rocznicą jego koronacji, łącząc się z liturgicznym wspomnieniem Matki Bożej Różańcowej obchodzonym 7 października. Doroczne uroczystości w sanktuarium poprzedziły przygotowania duchowe. One miały miejsce od 6 do tak naprawdę dzisiejszego dnia. Natomiast jeżeli chodzi o te msze święte w dniu dzisiejszym, to przypomnę, że one są sprawowane o godzinie 7, 9, 10, 30, 12, 16, 30 i o 18. I tak jak powiedziałam, ta centralna suma odpustowa o godzinie 12 z udziałem nie tylko arcybiskupa, ordynariusza łacińskiej diecezji, natomiast także tutaj z udziałem naszych duszpasterzy naszej diecezji. O godzinie 18 przygotowuje też mszę świętą młodzież. Kto z Państwa wieczorem wybiera się do kościoła, to może warto właśnie do sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej się wybrać. Dziś ten dzień, kiedy są uroczystości odpustowe, więc myślę, że to też taka okazja, by również do tego miejsca zajrzeć. Zachęcam niezmiennie do tego, żeby również odwiedzać wieżę trynitarską. Do końca października o godzinie 15 w każdą niedzielę odbywają się tam koncerty trębaczy. Z tarasu wieży trynitarskiej można posłuchać tego, co chcą zaprezentować właśnie artyści. Mateusz Sejdak dziś dla Państwa wystąpi, a ten projekt realizowany jest już od września. Ma na celu przede wszystkim zaangażować i tych młodszych, i tych starszych odbiorców sztuki do tego, aby właśnie w taki nietypowy, niecodzienny sposób, w nietypowym miejscu brać udział w takich nietypowych i wyjątkowych koncertach. Jeszcze zaproszenie. 15 października w Lublinie obchodzić będziemy Dzień Dziecka Utraconego. Tego dnia w kościele pod wezwaniem błogosławionego Piotra Jerzego Frasattiego o 18 zostanie odprawiona msza święta w intencji rodziców, którzy utracili swoje dziecko. Co roku wydarzenie to gromadzi kilkaset osób, które w ten sposób chcą uczcić pamięć swoich dzieci i wspólnie pomodlić się za siebie nawzajem o błogosławieństwo Boże i siłę do przezwyciężania wielkiego bólu i żalu, jakie powoduje śmierć własnego dziecka bez względu na okoliczności, czas i jego śmierci. Organizatorami wydarzenia są Diakonia Życia Ruchu Światło Życia Archidiecezji Lubelskiej oraz Grupa Rodziców Dzieci Utrajaconych, która również działa w Lublinie. Msza święta będzie sprawowana o godzinie 18, o 19 będzie spotkanie rodziców. Szczegóły związane też z organizatorami nie tylko tego wydarzenia, ale także takich spotkań znaleźć można na stronie Archidiecezji Lubelskiej. Czyli teraz czas przypomnieć słowa Ewangelii na dzień dzisiejszy. Te słowa przypomina Tomasz Najda, a komentarz do słów Ewangelii przygotował ksiądz Mirosław Łatniak.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Zdarzyło się, że Jezus zmierzając do Jeruzalem przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego 10 trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Na ten widok rzekł do nich: idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, padł na twarz u jego nóg i dziękował mu, a był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: czy nie 10 zostało oczyszczonych? Gdzie jest 9? Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? Do niego zaś rzekł: wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła.
Szczęść Boże, witajcie w miesiącu październiku. Dzisiaj chcę najpierw o zaufaniu, a później o wdzięczności powiedzieć kilka słów. Ci nasi bohaterowie, 10 trędowatych, skazanych na powolną śmierć, w odizolowaniu, od bliskich, przyjaciół, od rodziny, nagle krzyczy, aby Jezus ich uzdrowił. I spróbujmy sobie wyobrazić. On mówi: idźcie, pokażcie się kapłanom. Dalej byli trędowaci. Dalej byli chorzy. Jakie zaufanie musiało być w ich sercu, że to wołanie, ten krzyk, ta modlitwa, że to ma sens. W drodze zostali uzdrowieni. Mogą nas naprawdę nauczyć niesamowitego zaufania. To jedno. A drugie, wdzięczność. Pewnie byli w takiej euforii, ci, którzy zostali uzdrowieni, że zapomnieli. Nie zrobili tego na pewno specjalnie, tylko zapomnieli. Zachłysnęli się tym: ła, jesteśmy zdrowi. Podejrzewam, że to jest coś nieprawdopodobnego. Nigdy nie byłem tak chory. I natychmiast polecieli dalej, by kapłani mogli podbić pieczątkę: tak, są zdrowi. A Samarytanin jako jedyny wrócił i pewnie się zastanawiamy, jak to jest. Wiecie co, ja myślę, że to jest taki punkt odniesienia i w naszym życiu. 10 do 1. Na 10 spraw, o które prosimy, na 9 zapominałem podziękować. I chyba coś takiego jest. Ten model, który nam pokazał Jezus, gdzieś w nas funkcjonuje. No bo zobaczcie, ile razy, kiedy byliśmy chorzy, gorączka, jakieś bardzo poważne problemy zdrowotne, człowiek się wtedy modlił, obiecywał, tłumaczył, że będzie naprawdę zaangażowany. A kiedy wraca zdrowie? Nagle mamy milion spraw, mija temperatura, mija zwykłe przeziębienie, czy jakieś poważniejsze sprawy i nagle człowiek już jest w euforii działań. Jakby zapomniał, że jeszcze przed chwilą dziękował za to, że ktoś mu szklankę wody podał. Tak to wygląda. Ja przynajmniej tak mam, nie wiem jak wy. Tak samo, kiedy mam jakąś trudną sprawę, modlimy się, padamy na kolana, kiedy ją osiągniemy, kiedy Pan pobłogosławi. Ile razy zabrakło nam wdzięczności? To już niech każdy z was sam o tym pomyśli. Łatwiej jest prosić, o wiele trudniej dziękować się okazuje. Ale dzisiejsza Ewangelia mówi nam o jednym. Jeżeli łaski, które doświadczamy, a ich doświadczamy, mają być nie tylko elementem zewnętrznym uzdrowienia naszego życia, ale również i wewnętrznym, to musi być dziękowanie. Twoja wiara cię uzdrowiła. Bo co? Bo podziękował. Zachęcam was, byśmy o tym pamiętali, brali przykład z tej Ewangelii, nie denerwowali się na siebie, nie wkurzali, że nie potrafimy za każdym razem dziękować, tylko ile razy tylko będziemy mieli świadomość i możliwość pamiętania, padać na kolana i dziękować. Dopiero wtedy faktycznie nasza wiara, mam nadzieję, że będzie wydawała każdego dnia niesamowite owoce, a więc będą prawdziwe cuda.
Życzę Państwu spokojnej, słonecznej, ciepłej niedzieli. Życzę również takiego tygodnia pracy. Do usłyszenia za tydzień po 6:00.